No to u mnie poszło?
U mnie poszło.
Witam cię, Wojtku, serdecznie w odcinku numer 262.
262, pięknie.
262, bardzo ładnie. Januleusz jakiś, to jest palindronimiczny odcinek, Wojtek.
Dlaczego chcą palić drony, ja się pytam.
Dobrze, kurza, za to droniarstwo. Wszystkie palindromy to ja wesprę finansowo. Wojtku, witam cię serdecznie. Jest dzisiaj poniedziałek, 1 kwietnia. Może jakiś żart na początek. Wojtek, mam na sobie spodnie. Ha, to nie jest żart, mam na sobie spodnie. Czyli prank był taki, że zrobiłem żart, który nie był żartem. Czy to jest śmieszne primaprilis, czy nieśmieszne? Pozostawiam to do twojej własnej oceny.
Ja myślę, że jest jakby na bardzo podobnym poziomie jak reszta żartów w internecie.
O Boże, don't even get me started on this shit.
Mm-hmm.
Tak. Myślę, że jednym z najgorszych żartów, jakie zrobił... Kurde, nawet nie wiem, jak to... Chciałem powiedzieć, myślę, że jeden z najgorszych żartów, i wtedy w głowie pojawiło mi się milion żartów różnych.
No właśnie.
Który się pokazało. Chyba najfajniejszą rzeczą, która się dzisiaj pojawiła, która nie jest żartem, jest to, co mi wysłałeś swoją drogą, o. Czyli VPN od Cloudflare. Mam na ten temat jakby dwojaką opinię.
Dobrze, ja tylko powiem, o co chodzi.
Tak. Cloudflare, ja w momencie...
oni wypuścili chyba rok temu aplikację 1.1.1.1, która po prostu zmieniała DNS-y w urządzeniu mobilnym na 1.1.1.1, które należą do Cloudflare i przyspieszają internet. I ja wtedy rzeczywiście przez jakiś czas myślałem, że co by było, gdyby oni po prostu w taki sam prosty sposób uruchomili VPN-a? No jak się okazuje, rok później właśnie tego VPN-a mają zamiar uruchomić. On jeszcze nie działa. Można
jeszcze
się zapisać,
tak,
do listy. Ja się zapisałem, czekamy, nie?
Ja też. I teraz ja poczytałem o tym VPN-ie.
Mhm.
Jakby od momentu, w którym dostałem od ciebie tego linka, żeby być troszeczkę bardziej poinformowaną osobą niż
ja.
W kontekście takich rzeczy, które się pojawiają bardzo szybko. Bo tak, ja chciałem powiedzieć, jakby przede wszystkim bardzo fajnie podeszli do kwestii reklamy i marketingu tego WARP, bo tak to się nazywa.
WARP, no.
WARP. WARP. Ale nazywają to VPN-em dla osób, które nie wiedzą, co to jest VPN. Założenie ma być takie, no, że nie możesz sprzedać VPN-a mówiąc, słuchaj, to jest takie coś, co sprawi, że będziesz bezpieczniejszy, ale twój internet będzie działał wolniej.
Mm-hmm.
I będziesz miał słabszą baterię w telefonie. Po prostu to nie jest dobry sales pitch. I oni wychodzą z innego założenia, że uruchom sobie ten warp i będziesz miał internet szybszy. A okay. Do tego będziesz bezpieczniejszy. Wynika to z tego, że oni chcą, jakby oni trzymają u siebie dużo stron jako Cloudflare, więc mogą równie dobrze przyspieszyć dostęp do tych stron, skoro już trzymają u siebie 30% internetu. Czy coś takiego. Chyba nie trzymają u siebie 30% internetu, ale oni kaszują bardzo dużo tego internetu, albo może coś z tym 30% było. Być może to jest tak, że 30% najpopularniejszych stron, czy 30% ruchu, whatever. Coś tam w każdym razie.
Ale nieprzypadkowo oni o tym mówią, no bo dzięki nim wiele stron w ogóle było, oparło się atakom DDoS. No bo Cloudflare właściwie jego główną usługą jest to, że hej, zainstaluj Cloudflare'a na swoim serwerze, czy na swojej stronie, nie wiem jak to tam dokładnie działa, ale dzięki temu, wiesz, wytrzyma ona po prostu ogromne obciążenia.
Ja ci, Wojtek, powiem, o co chodzi z tym 27 czy 30%, bo ja po prostu to wszedłem na ich stronę i się tego dowiem.
Aha.
W sensie przypomnę sobie, o co z tym chodziło. Gdzieś tutaj jest takie coś było napisane, Wojtek, tutaj, że się zapisać można, przecież 27 albo procent. No nie mogę tego znaleźć. Anyway, po prostu stwierdzili, że skoro trzymają u siebie tych dużo skeszowanych tych stronów, niedobrze mogą je po prostu dawać ludziom i jakby oni mogą szybciej z nich, z tych stron korzystać.
Mhm.
I teraz z jednej strony ja uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, ponieważ darmowy VPN, bezpieczny, oni napisali wprost, nie chcą sprzedawać danych i to nie będą niczego logować. Im zależy na tym, żeby jak najwięcej osób skorzystało z tego VPN-a z paru powodów. Chcą oczywiście dać VPN-a płatnego, czyli takiego, który będzie po prostu wspierany bezpośrednio użytkownikami płacącymi. To jest jakby jedna metoda monetyzacji. Druga metoda monetyzacji, o której myślą w kontekście tego VARPA, to jest przede wszystkim to, że jeśli strony, które będą korzystały z Cloudflare, będą ładowały się szybciej na tym VPN-ie, to ludzie będą chętniej chcieli tego Cloudflare próbować czy wykupywać, bo po prostu będzie to jakiś selling point. To jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz jest też taka, że to oczywiście jest dla nich marketing, w sensie masz VPN od Cloudflare, zainteresujesz się, czym jest Cloudflare.
No tak.
Więc mają tych dużo tak naprawdę sposobów na to, gdzie ten VPN się u nich pasuje. I teraz ja uważam, że rzeczywiście fajnie, bardzo fajnie, że to coś takiego się pojawia, i jeśli oni faktycznie nie będą chcieli jakby zarabiać na danych użytkownikach, a z tego, co mówią, nie chcą, to jakby jesteśmy w dobrym miejscu. Ja mam tylko jedną uwagę co do tego wszystkiego, bo ja oczywiście zapisałem się i prawdopodobnie będę korzystał i bardzo mi się to podoba. I jak ktoś mnie zapyta, jaki VPN, żeby się zalogować w kafejce internetowej, czy gdziekolwiek, czy na lotnisku, to polecę wtedy Cloudflare, bo wiem, że to będzie darmowe i tak dalej. Natomiast jest jeden, Wojtek, minus. Jest taki minus, że oni zaczynają mogą tworzyć swój własny internet w pewnym stopniu, bo będą, kontrolują jednocześnie strony, które tam się pojawiają, i zaczną kontrolować też ruch, który tam wchodzi. Wiesz, o co chodzi. To jest trochę niebezpieczne, to jest na takiej samej, jak zaraz most zrobię do mojego kolejnego tematu, jak używanie tylko i wyłącznie Chroma. To jest na ten sam poziom niebezpieczeństwa po prostu, więc trzeba brać to pod uwagę, że o ile Cloudflare jest ok, jeśli możemy wspierać jakby dywersyfikację tego ruchu i inne VPN-y, to możemy to robić. Ja dalej Pure, Nord i Cloudflare, i to będzie mój zestaw. Szczególnie, że z Norda korzystam już teraz praktycznie i jestem najbardziej zadowolonym człowiekiem.
Znaczy, więc mnie wiesz, co będzie cię cieszyć, jak to wejdzie i będzie faktycznie działać i faktycznie zgodnie z obietnicami będzie bezpieczne, nie będzie handlować danymi użytkowników, to ta łatwość w polecaniu VPN-a, bo jeżeli ktoś mnie zapyta, no dobra, VPN jest ważny, bla, 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 no dobra, ale z czego korzystać, wiesz, i trudno mi jest zawsze mówić, no dobra, NordVPN, no ale on kosztuje, no to...
I on kosztuje dużo, bo to jest też problem, jest polega mało. Na tym, że jak chcesz kupić Nord, to najlepiej się opłaca kupić na 3 lata, gdzie on kosztuje wtedy $100.
No to wiesz, dla osoby, która... jakby dla której w ogóle myślenie o swojej prywatności i o... No bo wiesz, VPN oczywiście możesz używać też do tego, żeby, nie wiem, dostawać się do treści zablokowanych geolokalizacją, ale no jeżeli mówimy o tej stronie typowo prywatnościowej, złe słowo, ale no to wtedy wiesz, no bardzo trudno kogoś przekonać, że ej, zapłać 300, będziesz bardziej... ukryty w internecie. No dobra, ale po co?
Nie? Ukryty przed czym właśnie?
Dokładnie. A w takim układzie, że hej, łączysz się do otwartej sieci Wi-Fi w jakiejś kafejce, nawet nie wiesz, czy łączysz się do Wi-Fi tej kafejki, czy przypadkiem ktoś nie siedzi i nie ma tam tego Pineapple, coś tam, swojego routera, który rozsiewa dużo mocniejszą sieć i przykrywa tamtą w ogóle praktycznie całościowo, i on śledzi już twój każdy ruch w internecie, no to jeżeli włączysz sobie VPN-a, no to on też nie będzie nic widział, nie? Jakby...
VPN, jakby dobrą metodą na to, jak wytłumaczyć działanie VPN-a, jest chyba też to, że jak jesteś w internecie na sieci Wi-Fi, to jeśli nie ufasz danej sieci Wi-Fi, dobrze jest założyć, że ktoś może zobaczyć, co oglądasz. W sensie każdy. To nie jest tak. To jest bardzo mocne nadużycie, bo
Łączysz
się po HTTPS.
Ale pewnych uproszczeń trzeba użyć, żeby coś wytłumaczyć.
Załóżmy,
dobrze,
że użyjemy takiego uproszczenia, że jeśli jesteś w jakiejś sieci Wi-Fi, to każda osoba będąca w tej sieci Wi-Fi, mająca odpowiednie umiejętności techniczne, może dowiedzieć się, co w tej sieci robisz. Znaczy, że jesteś na Facebooku, że jesteś na Reddicie, że jesteś na 4chanie, że oglądasz Twittera. Cokolwiek.
4chan załóżmy, na pewno.
Załóżmy hipotetycznie, że po prostu tak jest.
No tak, tak.
Bo w mniejszym stopniu, ale troszeczkę tak jest. Faktycznie już tych stron po HTTP nie ma tak dużo i tak dalej, ale załóżmy, że po prostu... I teraz VPN... VPN jest takim czymś, co sprawi, że jedyną rzecz, którą wszystkie osoby w tej sieci, jeśli będą chciały, sprawdzą, to jest to, że podłączyłeś się do serwera A. Koniec, kropka.
I ten serwer A właściwie.
I ten serwer A tak naprawdę nic nie mówi. On jedynie mówi, że podłączyłeś się do serwera A.
Korzysta z internetu, nie?
Koniec. Nikt nie wie, czy jesteś na Facebooku, na internecie, jakim na Forchanie, na Twitterze, czy przeglądasz cokolwiek, czy oferty pracy. To jest jakby, jeśli przeglądasz oferty pracy siedząc w biurze w swoim pracy, to wejdź przez VPN-a po to, żeby nikt nie wiedział, że przeglądasz oferty pracy. To jest, jakby używamy bardzo dużo uproszczeń, ale one nie są aż tak bardzo dalekie od prawdy, jak można by się tego spodziewać, że po nas będą. Więc tak. Cloudflare VPN, bardzo dobry ruch. Myślę, że warto przynajmniej spróbować i przynajmniej warto się zapisać, bo to może być coś, co może być coś ciekawego. Tak, ja powiedziałem, że robię sobie troszeczkę most z używaniem Chroma, ponieważ jakby temat przeglądarkowy na naszym forum Jezus podcastowym pojawiał się równie często prawdopodobnie co maile.
No tak.
I my chyba zatrzymaliśmy się na jakimś czasie temu, kiedy mówiliśmy, że nie używajcie Chroma, ponieważ używając Chroma tworzymy nowego Internet Explorera. To znaczy robimy jakby z jednego programu de facto standard, kiedy tego nie powinniśmy robić. I wynika to z tego, że sieć powinna być otwarta i każda przeglądarka, każdy powinien mieć do niej dostęp i po to są otwarte standardy, żebyśmy z nich korzystali, a wtedy, kiedy używamy tylko i wyłącznie Chroma, narażamy się na to, że niektóre strony przestaną działać na innych przeglądarkach i będą działać tylko na Chrome. Co też się to już teraz dzieje?
No, teraz czasem w drugą stronę, bo na przykład ten formularz, który wypełniasz, żeby dostać pozwolenie na wizę, nie działa na Safari w ogóle. Wiesza się i tam cały czas wyskakują jakieś błędy.
A na Chromie?
Więc na Chromie trzeba to robić, niestety.
Okej. Okay. No jest, Wojtek i ja...
Albo w Firefoxie prawdopodobnie. No,
ja
ale
się niestety przyznaję, że od momentu, kiedy przeprowadziłem się do Londynu, do Wielkiej Brytanii, zacząłem używać praktycznie tylko i wyłącznie Chroma. I wynika to z tego, że narzędzia, z których korzystam w pracy, po prostu działają tylko i wyłącznie pod Chromem.
No tak.
I przez jeszcze miesiąc jakiś, czy półtora miesiąca próbowałem robić tak, okej, dobra, to tu mam Safari, w którym będę po prostu browsował internet i robił wszystkie rzeczy, a tu mam drugą przeglądarkę, w której mam otwarte no, narzędzie takie, siakie, owakie. Nie? No ale jakby po jakimś czasie stwierdziłem, Jezus Maria, ile można, w sensie mi się nie chce mieć dwóch przeglądarek i po prostu zacząłem używać tylko i wyłącznie Chroma. Ba, powiem więcej, Wojtek. Zgadnij, jaką przeglądarkę mam na iPhone'ie w doku. No, to jest, jestem w szoku. Ale teraz jakby abstrahując...
A tu jeszcze jedną rzecz dorzucę z takich, bo wiem, że będziesz teraz przerzucał inną szalę, ale przecież nowy Internet Explorer... czyli
jest
Edge.
Jest oparty na Chromie.
Zaraz. Właśnie nie wiem, czy już jest, czy jest teraz jakaś nowa wersja beta.
Oficjalnie jeszcze nie ma.
No właśnie. Ale i ta wersja beta, która tam zaraz wyjdzie, ma być oparta na Chromium i już tak ma zostać. Więc wiesz, no.
Tak. I teraz ja chciałem powiedzieć, że za chwilę, zatrzymuję się na chwilę w tej tyradzie pomiędzy internetem versus Chrome, bo tak naprawdę do tego to troszeczkę dąży. To ja używam Chroma teraz w tym momencie na iPhone'ie. Wynika to z tego, że skoro używam Chroma na komputerze, to chciałem mieć dostęp do zakładek i do kart otwartych w jednym i w drugim miejscu. No po prostu synchronizacja, bo to jest mega istotne. To Chrome na telefonie, ja wiem jak to zabrzmi, Wojtek, jakby możemy się wszyscy trzymać krzeseł. Chrome na iPhone'ie działa lepiej niż Safari. Jeśli chodzi o interfejs, jeśli chodzi o to, jakby co się robi w przeglądarce. I nie wiem jak ty, Wojtek, ale ja na przykład otwieram bardzo często przeglądarkę tylko po to, żeby wpisać coś zaraz w pasek wyszukiwarki.
No, i często pasek, to się zdarza, oczywiście.
I pasek wyszukiwarki jest w Safari na samej górze, no nie? I w Chrome też jest na samej górze, ale na samym dole, na samym środku masz ikonkę lupki, która jak ją naciśniesz, to od razu robi fokus na tym pasku. Więc jak odpalam sobie Chroma, po prostu naciskam na środek ekranu na samym dole i od razu mogę wpisywać. Jeszcze, jak mam skopiowany jakiś link i otwieram Chroma i naciskam na pasek właśnie wyszukiwania, to mi pokazuje, czy chcesz przejść do adresu, który masz skopiowany.
Oj, to już w Safari działa. W sensie... tylko trzeba przytrzymać dłużej.
No nie, a tutaj nie, po prostu dotykam pola z adresem i od razu wie, aha, masz skopiowany adres strony internetowej, nie chcesz na niego przejść przypadkiem? Więc to, do tego jak to akurat działa też Safari, chociaż ich tam chyba nawet działa troszeczkę lepiej, ale nigdy się nie przyzwyczaiłem do tego, żeby z tego korzystać. Mam czasami dużo zakładek w Chromie, w sensie w przeglądarce. Jak przytrzymasz ikonę palcem, tą, która jest z jakby z tabami w Safari, to on ci pokazuje, zamknij ten nowy private i nowy tab po prostu, więc możesz sobie zrobić od razu takie coś. I w Chrome to też jest dokładnie tak samo, w sensie masz close tab, new incognito tab i new tab i to działa całkiem sprytnie, dopiero w Chrome zacząłem z tego korzystać, w Safari jakoś się nie nauczyłem. No, więc po prostu się przerzuciłem, bo korzystam, bo wszystkie rzeczy, z których korzystam, działają tylko i wyłącznie na Chrome, co jest częścią problemu, o którym mówię, ale od razu uwaga, żeby nie było, że przychodzę tylko narzekać, jak to niektórzy, którzy dają mi unfollow na Twitterze, żartuję, nieważne, przychodzę z rozwiązaniami, bo mówi się, nie mów mi, jakie są problemy, przyjdą z rozwiązaniami, tak? To jest w ogóle jedną z głupszych rzeczy, to jest najgorsza rzecz, jaką możesz powiedzieć.
Bo chodzisz do pracy.
Nie, ale Wojtek, nie, mnie tak nikt nie mówi, bo jeśli musisz zgłaszać ludziom, że mają przychodzić z rozwiązaniami, a bez problemami, to znaczy, że umykają ci bardzo dużo problemów. Mm-hmm. I być może ktoś inny w biurze potrafi rozwiązać, a ta osoba nie i przez to masz nierozwiązany problem, więc to jest głupie zarządzanie. Nieważne. Jest taka przeglądarka, która jest oparta na Chromium, czyli na tym samym co Chrome, mm-hmm. ale jest zdegoglifikowizowana. Mm-hmm. To nie było słowo prawidłowe chyba.
Ja wszystko rozumiem, więc mów dalej.
Tak. Ma wbudowanego adblocka, ma wbudowanego HTTPS everywhere, ma wbudowany fingerprint blok, żeby ci nikt nie sfingerprintował, żeby nikt nie mógł nawet, bo możesz zablokować reklamy i żeby ciasteczek ci nie zidentyfikowali, ale można zrobić fingerprinting, czyli okej, okay, mimo tego, że to nie jest, nie wiemy 100%, że to jest ta osoba, to wygląda na to, że to jest ta osoba, ponieważ ma taką samą lokalizację, taki sam rozmiar przy okna, taki sam coś tam. Dobra, więc ma to zablokowane. Ma wbudowanego Tora, jeśli chcesz. Więc się możesz otworzyć jak Command Shift N otwiera ci incognito tab, to Alt Command N chyba otwiera ci Tor tab, więc masz Tora od razu w środku.
Jesus.
Jest Chrome'em de facto odrobinę, to znaczy wspiera wszystkie Chrome'owe addony. Wszystko extension. Więc jeśli chcesz mieć Keepę, jeśli chcesz mieć Ubloka, OneTap, czy Mailvelope, czy cokolwiek, jakie są dodatki, z których korzystać, no to one wszystkie po prostu się normalnie instalują w Brave. Bo tak nazywa się ta przeglądarka. Nazywa się Brave.
Odważny.
Brave, tak, dokładnie. Brave jest dostępna na Androida, na iPhone'a, na komputery wszelkiej maści. Wygląda jak Chrome, działa jak Chrome, jest szybszy, ma wzbudowanego właśnie tego adblocka. Naprawdę działa bardzo dobrze, bardzo sprawnie i ja się przerzucam na Brave'a, a przynajmniej będę chciał to zrobić. Natomiast mam pewien problem, który jakby próbuję z nimi rozwiązać, bo jeszcze do wczoraj nie było możliwości synchronizowania zakładek między jednym a drugim urządzeniem.
No to duży minus.
Był duży minus, ale wczoraj ta opcja się pojawiła. Nice. Znaczy ona była na Androidzie, była na telefonach, na komputerach, nie było jej na iPhone'ie. Pojawiła się, niestety coś tam nie bangla i nie chce mi się synchronizować, w sensie bardzo długo się ładuje w jednym i w drugim miejscu. Mhm. No przez to, że raz na jakiś czas się pojawiają te zakładki synchronizowane, ale to jakoś i pokazuje mi, że nie jest z niczym synchronizowane, wiesz, jest jakieś jeszcze tam nie do końca, to chyba sprawnie działa. Ale sam Brave można korzystać i na telefonie, i na komputerze, działa całkiem nieźle, nie ma aż tak dobrego UX-u na telefonie jak ma Chrome, czy jak ma jakakolwiek na przeglądarka. No i może tak źle to nie jest, ale jest troszeczkę gorzej niż normalnie, ale mimo wszystko masz świadomość, że korzystasz z aplikacji, która od razu blokuje ci wszystkie trackery, third party cookies i tak dalej, więc Brave jest dobrą alternatywą do tego w tym świecie, który jest oparty tak naprawdę na Chromium, żeby nie korzystać z Chroma i nie dawać resztek jakby swojego życia Google'owi.
A z wydajnością jest też dobrze, bo wiesz, tak. No Chrome też słynie,
jak Chrome, walczył z jak tym, Chrome. Ale... jest bardzo jak Chrome, bo ona jest bardzo jak Chrome, więc jeśli Chrome zjadał ci dużo RAMu, to Brave prawdopodobnie będzie miał trochę podobnie, może będzie mniej, bo mimo wszystko on blokuje bardzo dużo rzeczy, więc wiesz, nie wszystkie reklamy się pojawiają i tak dalej, więc mimo wszystko, on też ci pokazuje nawet ile sekund zaoszczędziłeś ładując stronę internetowej bez ładowania reklam, które na tej stronie są.
Okej, no to ciekawe.
Więc to jest taka alternatywa, którą chciałbym bardzo serdecznie polecić wszystkim naszym słuchaczom, ich rodzinom i tak dalej. I mam do tego, Wojtek, jeszcze jeden krótki temat, bo mamy niedługo, jakby ten odcinek jest odcinkiem specjalnym. Odcinkiem.
Ja jak w ogóle każdy.
Podoba mi się odcinek palindromiczny.
Tak. Odcinek nie wiem, czy już takiego nie było tytułu, ale okej. Okay.
Nie, odcinek palindromiczny jest Łos Podcast. Wpisujemy w internet, zobaczymy się. Palindrom po prostu jest. Mm-hmm. Palindrom. Chyba Wojtek nie. Najlepsze jest to, że wyskakuje odcinek z Arleną. 70.
Ciekawe.
Nie wiem, może, bo to jest mądre słowo i Arlena wyskoczyła. Może to ma...
To jest bardzo możliwe. Po prostu Google wie lepiej.
To może tak być. Wiadomo. To może tak właśnie być. No nie wiem. Krótki temat na sam koniec, którym chciałbym się podzielić. To jest temat, o którym mówiłem troszeczkę na grupie jednej drugiej. Mianowicie wyszła w becie, alfie, Bóg wie w czym. The Elder Scrolls Blades.
Na iOS-a.
Chyba na Drua także.
A, może tak, bo
tak
nie
się
wiem.
Wydaje, tak mi się wydaje, bo to jest alfa jakaś. Ja się do tej alfy zapisałem, jak się okazuje.
Ja też się zapisałem, bo mi się ta aplikacja nagle pojawiła na telefonie.
A, okej, okay. No to ja po prostu śledziłem to tak bardzo, że dostałem maila i mówię, dobra, wszędzie wszystko robię, żeby się zapisać, żeby tylko jak chcesz będzie dostać, więc okej. Okay. Teraz... Gram w to od... Boże, nie wiem, od piątku?
Okej. Okay.
Chyba tak? Pierwsze 3 dni, czyli weekend i tak dalej, dość intensywnie grałem. Mm-hmm. Zdobyłem jakieś przedmioty, wbiłem parę poziomów, nawet dobrze się przy tym bawiłem. Teraz troszeczkę mniej, bo już ta gra się zrobiła mocno powtarzalna na samym początku, co jest niestety trochę smutne.
Okej.
Okay. Wiesz co, ja porównałbym to troszeczkę do Clash of Clans? Czy Clash Royale? Chyba Royale.
A to jest... jakiego rodzaju to jest gra? W sensie, jaki to jest gatunek? Bo ja nie do końca... Ja tak się zapisałem na ten Early Access, ale nie do końca wiedziałem, o co chodzi.
To jest RPG, no nie? I RPG, który działa na takiej zasadzie, że jakby trochę przyspoiluje, ale delikatnie, tylko pierwsze 5 minut gry. Mhm. Budzisz się tak naprawdę w momencie, w którym twoje miasto zostało zniszczone i musisz pomóc temu miastu odzyskać świetność i chwałę i sprawdzić się, kto jest jakby tą osobą, która to miasto zniszczyła i dlaczego i tak dalej.
Ktoś teraz, zły.
Tak, i jakby to jest RPG w postaci takiej, że masz swoją postać, którą wybierasz jej klasę, rasę, ekwipunek, zdobywasz doświadczenie, rozdajesz skille, masz drzewko skilli. Mhm. Wiesz, jest, od tej strony jest bardzo takie RPGowe.
Okay.
Rozgrywka ma parę poziomów. Pierwszy z nich jakby taki, powiedzmy najmniej, no może najmniej, pierwszy z nich to jest, że musisz odbudować właśnie to zniszczone miasto. Znaczy, musisz przywołać znowu tam ludzi, którzy tam mieszkali, albo nowe osoby ściągnąć do tego, i to robisz przez wykonywanie misji, tak? Znajdujesz na przykład, wchodzisz do lochu, w którym są właśnie potwory, które trzeba zabić, zebrać jakieś przedmioty i wtedy na przykład wypuszczasz osoby, które zostały schwytane i schowane do lochów i wtedy one wracają do twojego miasta i na przykład jakby jedną z pierwszych osób, które wraca, jest kowal. I u kowala oczywiście możesz ulepszyć swój ekwipunek, naprawić go, kupić lub sprzedać.
Okej.
Okay. Więc pierwszą minigierką, powiedzmy, zbudowanie, odbudowanie właśnie twojego miasta, tak? I im więcej osób tam się pojawia, tym więcej też misji możesz zebrać i tak dalej. Drugim poziomem, który jest w grze, to jest jakby właśnie samo wchodzenie do misji, czyli na przykład masz znaleźć jakieś przedmioty, coś dość smęczące, bo to wygląda na taki sposób, że schodzisz do takiego lochu, w sensie przenosisz do takiego lochu i po prostu idziesz, klikasz na podłogę przed siebie, żeby postać tam poszła i podświetlone są w niektórych miejscach rzeczy, które leżą i trzeba je podnieść. Mhm. Nie? Są oczywiście potwory, z którymi zwykle trzeba, ale czasami nie trzeba walczyć, to znaczy jakby walka jest zaczynana w momencie, w którym przekroczysz jakiś dystans, więc jeśli uda ci się ominąć danego potwora, to nie musisz z nim walczyć, ale warto z nim walczyć, ponieważ wypada z nich złoto i dostajesz za nie doświadczenie.
Okay.
No oczywiście za zdobyte doświadczenie zdobywasz poziom, im wyższy masz poziom, tym więcej dostajesz skilli, jakby obudowujesz sobie punkty many i czegoś tam, zdobywasz gold, za który kupujesz lepszy ekwipunek i znajdujesz jeszcze chesty. Za wykonywanie misji są chesty, możesz znaleźć chesty, możesz też je kupić za wirtualną walutę, którą kupujesz oczywiście za prawdziwą walutę. Chesty odblokowują się właśnie jak w Clash Royale, czyli masz chest jakby drewniany, który odblokowuje się 5 sekund, masz chest srebrny, który odblokowuje się 3 godziny, złoty, który odblokowuje się chyba 12 i tak dalej.
No i można to przyspieszyć za kasę oczywiście.
Można przyspieszyć za kasę, możesz też kupić takie chesty za kasę, więc bardzo szybko możesz, no i oczywiście z tych chestów wypada różny loot, który albo zakładasz na siebie i wtedy twoja postać jest silniejsza, albo sprzedajesz, zdobywasz golda i tak dalej, i tak dalej. Więc gra jest bardzo powtarzalna. Bardzo fajne jest to, że możesz grać w dwóch trybach, to znaczy portretowym i trybie landscape. I najfajniejsze jest to, że ona się przełącza między trybami, jak to się mówi w języku English, seamlessly. To znaczy, jak grasz jakby w trybie pionowym w telefonie i stwierdzasz, że chcesz zobaczyć trochę więcej miejsca, w którym jesteś, obracasz telefon i automatycznie jakby... Pamiętasz, jak było ze Spectacles tak. I Snapchatem?
Że to dokładnie tak samo to działa. Był,
no powiedzmy, to wideo, jest coś no? takiego właśnie, że jest okrągłe jakby po drugiej stronie i ty jakby niezależnie od tego, jak przewrócisz ekran, to tak widzisz, co tam jest.
To fajny pomysł.
Bardzo fajnie to z tej strony działa. I teraz uważam, że to jest gierka, w którą warto zagrać, szczególnie, że jest za darmo. Może wam się spodoba, może się nie spodoba, ale uwaga, bo to jest crazy. Wojtek kazał mi nie mówić o tym 10 minut, więc powiem o tym 30 sekund. Bardziej, lepiej się bawię grając w Chat Warsy,
okay,
niż gra mi się w Elder Scrolls, i mimo tego, że Elder Scrolls to jest franczyza taka, a nie inna, Bethesda i tak dalej. Chociaż Paweł Opyda napisał, ja napisałem, że to jest całkiem przyjemna gra, całkiem dobra gra. Napisał, że albo dobra, albo Bethesda. Więc może coś w tym było, a ja w Chat Warsach natomiast już jest 20 poziom, już straciłem bardzo dużo czasu na to. Już naprawdę codziennie wysyłam milion wiadomości po to, żeby atakować coś tam. No. Wiesz, i ta gra mi się okazuje, że mi się spodobało. Ja nie czytam już tych opisów, tak jak mówiliśmy i tak dalej. Ale podoba mi się sam mechanizm, nie? Ja sobie bardzo chętnie na przykład, wiesz, mam 50 golda, jeszcze 70 golda i zdobędę jakby skrzynkę golda, którą mogę zamienić na jedną sakiewkę i zbieram na to, żeby móc założyć gildię słosową w Chat Warsach, no nie? Pewno Miłosz, przesłuchając ten odcinek, powie, o Jezus Maria, że założę gildię i w końcu rzuci tę grę. Słuchaj, jeśli uzbieram 3000 golda na to, żeby mieć gildię, to żeby mi się naprawdę nie znudziło, bo to będzie, nie wiem, to jest jeszcze z półtora miesiąca potrwa, jeśli w takim tempie to będzie szło. No więc tak. Wtedy już będę na pewno prosem i w ogóle sprzedam moje konto w Chat Warsach za dużo pieniędzy.
Na
i będę
pewno.
Bogaty. I to jest będzie metoda na to, żeby żyć. Więc Wojtek, tak to Wojtek wygląda, że Elder Scrolls Blades wyszło w alfie. Myślę, że warto spróbować. Mnie aż tak mocno nie wciągnęło, jak myślałem, że mnie wciągnie, co jest trochę smutne. Bardziej mnie wciągnęło Dragon Ball, w których gram codziennie od tych paru lat, o których to powiedziałem, tak. Więc nawet ostatnio zgubiłem przez przypadek konto i przyjaciele, najlepsi przyjaciele, bracia powiedziałbym, z Bandai Namco oddali mi moje konto, więc...
No to miło. To miło. Ja, jeżeli chodzi o gierki, to też w 30 sekund powiem. Nadal gram w Brawl Stars i tam mamy cały czas gildię i ja cały czas jestem najlepszy w tej gildii, nie chcę nic mówić. Co prawda jakby nie komunikujemy się ze sobą w ogóle. Nawet ostatnio ktoś napisał, hej, a ja 3 dni później odpisałem, tu się gra, a nie gada. I tam dwie osoby odeszły, ale jakby wiesz jak jest. Ale gram. Faktycznie ale to sprawia mi przyjemność sama ta gierka cały czas. Jakby jest fun enough. To jest taka, wiesz, gierka kiblowa idealna.
Ja się nie mogłem przekonać.
Spoko. Natomiast naprawdę prawie, że codziennie wieczorami gram w Apex Legends na PS4. I tutaj muszę powiedzieć, że to jest no... To jest mocny narkotyk, tak tylko powiem.
Domyślam się. Ja jakoś się nie wczułem, nie mogłem u siebie zrobić tego nawyku, bo ja nie mogłem zrobić u siebie tego nawyku, żeby otwierać tę grę. codziennie na przykład, nie? Mhm. Jest taka gra Matchington, która jest jak Candy Crush Wojtek, tylko że ma dwa poziomy. To znaczy pierwszy to jest Candy Crush oczywiście, a drugi to jest taki, że za zdobyte gwiazdki możesz odnowić swoją willę. Czyli masz jakby dwa poziomy gry, wiesz. Zdobywasz gwiazdki po to, żeby móc mieć ładną willę. I to jest jak Wojtek, jak Candy Crush. I powiem ci, że gram w to dość intensywnie. Jezu. Gardzę sobą odrobinkę.
No, nie dziwię się.
Ale mam też takie flashbacki. W sensie z czasów, kiedy to było 6 lat temu.
Mhm.
6 lat temu jechaliśmy na wakacje.
Tak.
I na tych wakacjach to była sytuacja. Ja mogę chyba to powiedzieć.
Możesz.
Znana youtuberka zobaczyła, że inni ludzie tej samej narodowości co ona grają w tę grę i ją usunęła. Ale tak było. Tak było. Ona powiedziała, że nie będzie.
Tak było.
I usunęła wtedy grę.
Tak było. Ale ja też usunąłem.
Ja wtedy też usunąłem. Wszyscy usunęliśmy tak naprawdę. No. Ja nawet po wielu latach uruchomiłem, w sensie pobrałem jeszcze raz Candy Crush, uruchomiłem, zagrałem jedną rundę, przeszedłem ten poziom, na którym się kiedyś zatrzymałem i mówię, usuwam to. Nie sprawia mi to radości. Mm-hmm. Bo nie ma żadnej willi do zrobienia.
No wiem.
Ale tak, tak było.
Powiem tak. To i tak nie jest tak źle, bo w Candy Crushu jednak masz jakikolwiek element z, nie chcę mówić zagadki, ale wiesz, jakieś tam układanki, nie? W sensie, że jednak coś tam robisz. Natomiast są takie gry, które przypomnę, zresztą dostaliśmy, ty i ja, dostaliśmy linka do gry, którą wysłał nam, już powiem, bo zresztą znamy ten Software House. Wysłało to do nas.
Ale czy jeśli chcesz, to. Ja, bo teraz ja nie grałem w to.
A ja
bo
grałem.
Nie,
tak.
Ja bo się okazuje, powiem, że nie ma na moim App Store brytyjskim. Bo ja tak nie wiem, czy jeśli chcesz roastować, to czy dobrze mówić kto. W sensie, możesz dać szansę na poprawę.
Ale nie, to nie o to chodzi. Ja nie chcę roastować. Chcę tylko przypomnieć, bo dostaliśmy faktycznie linka do gry, którą mielibyśmy sobie poklikać. Gra nazywa się Idle Chef. I to jest, chodzi tylko o to, że jest cała branża gier, ogromna grupa gier, idol coś tam, w których chodzi tylko o to, że dotykasz ekranu. I pamiętasz,
żeby nie grać jeszcze,
że my żeśmy w takie rzeczy grali, przypomnę.
Wojtek, czy to nie było Tap Titans 2?
Oczywiście, że tak. Więc jakby my jesteśmy tak samo ubrudzeni tym, jak wszyscy.
Nie, ale oczywiście ja się czuję teraz brudny, Wojtek, od wielu, wielu lat.
Więc o tym
to
mówię.
Jest, jakby to jest, więc kwestia absolutnie bez...
Idle Chef po prostu należy do tej właśnie kategorii, w której niewiele się dzieje de facto i jedyne, co się dzieje, to, że musisz dotykać ekranu. Ewentualnie, wiesz, przyspieszasz zdobywanie... Czy mnożysz jakby, wiesz, zdobywanie tych monetek za dotykanie i tak dalej, i tak dalej. I gra jest naprawdę ładnie zrobiona. W sensie graficznym, bardzo fajnie copywritersko, jest tam dużo śmiesznych tekstów, dobrze napisanych, ale to nadal jest, wiesz, clicker, nie?
Więc jest, jakby... taka jakaś, była nawet z pieniędzmi, ostatnio gra, też idle taka clicker. Venture, tak? Coś tam?
Może, no. Nawet nie wiem, bo...
Venture, Capitalist,
tego bardzo dużo...
Game?
Bardzo dużo, tak, powstaje.
Adventure Capitalist.
Mhm. A, no to nawet nie wiedziałem.
Ja, Wojtek, ja to nawet grałem w to na komputerze przez chwilę. Odpaliłem, wyszedłem z domu, wróciłem i miałem dużo pieniędzy. Ale to jest tak bardzo useless, że aż... Ale ja rozumiem, jakby rozumiem to i to jest dobry clicker. Chociaż jeśli ktoś chciałby grać w clickera, to bardziej chyba polecam Clips... A, i to się nazywało?
Jezu. Ale to jest na kompa czy na telefonie?
Poczekaj. Clicker, Clips, AI. Paperclips. Decision Problem Paperclips. Mm. To jest i na telefon, i na komputer. Na telefon jest chyba płatne.
Okay.
Natomiast ja już podlinkuję to do tego. To jest, jeśli nie grałeś, Wojtek, to zajmie ci... Bo to jest gra, którą się ukańcza.
Aha, okej, okay. Czyli to nie jest nieskończona po prostu.
Nie, nie. Okay. I ona zajmie ci około 2 godzin.
O!
I może więcej niż 2 godzin, to zależy ile czasu na to poświęcisz. Jeśli nie grałeś, to nic ci nie zdradzam i uważam, że powinien zagrać.
Ale już jestem i już widzę, co się dzieje. Już rozumiem. Ale to rzeczywiście tego linka musisz zapiąć koniecznie.
Ale
do
czemu, opisu. Czemu jesteś i widzisz, co się dzieje?
Znaczy, no widzę, co robię, no.
Tak, 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 ale to jest jakby jak spędzisz nad tym wieczór,
aha,
to twój mózg trochę wybuchnie. To jest, po prostu nic więcej, okay, nie powiem, bo to jest naprawdę, bo uważam, że w to warto zagrać. Baw się, Wojtek, oczywiście ceną za Klipsa i tak dalej.
No tak, tak, właśnie widzę, że tu jest...
Rozbudowuj wszystkie te rzeczy. Myślę, że warto się w to zabawić i sobie w to zagrać. Ja grałem w to wielokrotnie. I jeśli chodzi o klikery, to myślę, że to jest najlepszy kliker, jaki istnieje. I, no okay. Bo to jest kliker, który ma przesłanie w końcu.
Okej. Okay. Ale wracając, Idle Chef, mówię... Naprawdę fajnie zrobiony, jest ładna grafika, jest mechanika dobrze zrobiona.
Czy chcesz rostować, czy nie, bo ja nie grałem w to, nawet nie widziałem tego,
nie,
bo jak
właśnie
tylko
o to odpalić, chodzi.
To jedyne, co widzę, to krzyczy nie ma w twoim sklepie.
No niestety. Natomiast to nadal jest tylko kliker. I chodziło mi o to, chcę o tym powiedzieć ze względu na to, że
to trochę tak jak
mam poczucie, że na klikery moda już minęła po prostu. Znaczy może to być bardzo mylne i może być tak, że ta kategoria w ogóle, wiesz, w sklepach iOS-owych czy tam kurde w Google, słuchaj, Play, może się okazać, że te gry są turbo popularne,
myślę,
tylko ja o tym nie
są.
Wiem, nie?
Myślę, że Wojtek są, bo to jest coś na takiej zasadzie, że pierwsza gra ma na przykład 1 miliard pobrań, no nie?
No.
I wszystkie gry w pierwszej setce mają 10 milionów. Wiesz co chodzi? W sensie, że to są dużo, mimo tego, że to jest, że wygląda na to, że to jest martwa rzecz, to ludzie to pobierają po prostu i ciężko. Ale jest też jakaś, jest taka polska gra w ogóle, Quispy, wiesz? To jest kopia HQ Trivia?
Ale czekaj, HQ
Polacy.
Tego, co tak, możesz brać tak. udział w quizach i odpowiadasz na pytania i dostajesz pieniądze?
Dokładnie, tak. I dokładnie jest zrobiona polska kopia.
No co ty?
I wygrywasz złotówki, tak.
To nie wiedziałem, że takie by zrobili.
Aha. Jest, ludzie grają w to. Nie wiem, to w ogóle bardzo dawno się... To zrobili w ogóle ludzie, których znam.
O, no proszę. No to miło, to
jest
miło.
Pan, który ma wąsa na tym.
To myślę, że nie jestem przypadkowo.
Nie, myślę, że nie, bo ten wąs nie jedną turą trząsł, jak to się mówi.
Tak. Bardzo, bardzo ładne. No, ale jeżeli ktoś chce faktycznie zagrać w Idle Chef i zobaczyć, jak ta gra wygląda, no to absolutnie wysyłamy linka tutaj w opisie. Niech ludzie dostaną. Natomiast mówię, to nadal jest tylko kliker.
Jeśli mam być,
kategoria jest popularna.
Nie grałem w tego Idle Chefa, ale jeśli chcecie zagrać jakąś grę, to zagrajcie na pewno w Paperclips.
W Paperclips jak najbardziej, natomiast jeżeli chcecie Idle Chefa, to oczywiście też. Natomiast mówię, dla mnie ta kategoria już przeminęła, w takim sensie, że jeżeli rzeczywiście nie ma tam takiego twistu, jaki Orzech mi właśnie podesłał, to myślę, że... Też trochę ze względu na to zrezygnowałem z Chat Warsów, w takim sensie, że miałem poczucie, że to jest dla mnie kliker, nie? Że jakby wiem, że tam gdzieś kiedyś za jakiś czas uda się rozwinąć i wejść w ten świat głębiej, mieć dużo więcej możliwości, bla, 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 ale świadomość tego, że ja po prostu wchodzę, klikam 3 razy w dokładnie te same miejsca wręcz ekranu, bo wiesz, już miałem mięśniową pamięć, nie? Jakby, żeby wybierać
określone
opcje.
Quest Valley, dokładnie. Quest Forest i Quest Forest, Quest Forest i tak aż się skończy stamina.
No więc wiedząc, że tak jest, po prostu czułem, że dobra, to jest jednak automatyzacja, nie? Jakby ja nie chcę, to mnie nie bawi, zwyczajnie. I dlatego zrezygnowałem.
Ja, Wojtek, w ogóle będę testował niedługo usługę nową, ciekawą, w której podcast się podzielę, bo będę testował CityMapper Passa, czyli zobaczymy, jak działa Mobility as a Service.
Dobrze.
Czyli będę płacił subskrypcję telefonem, żeby móc korzystać z metra w Londynie. To taka ciekawostka.
Dobrze.
I zdecydowałem się na razie nie kupować słuchawek. W ogóle.
W ogóle. Okej. Okay.
Nie wiem, czy nie poczekam na kolejną generację, taką, w którą może mieć sens. Szczególnie, że AirPower. Nie wiem, czy widziałeś. A, jest tylko jeden dobry dzisiaj April Fool's prank.
Okej.
Okay. Znasz taką firmę Dibrand?
To oni robią gumofilce dla telefonów, nie?
Robią dokładnie gumofilce dla telefonów. No. Wojtek, oni dzisiaj zrobili gumofilce na AirPower. W sensie powiedzieli, że to, że Apple to anulowało, to nie jest powód, żeby tego nie wypuścić.
Okej. Okay. No dobra. To wygrało. Nice. To muszę powiedzieć, że nice. Musisz mi linka wysłać, muszę to zobaczyć.
Już ci wysyłam. Oni napisali po prostu oficjalnie na swoim Twitterze, że czy tam, chyba nawet na tym, napisali, że kiedy Apple skancelowało AirPower, byliśmy zdewastowani, a nie dlatego, że obchodzi nas wirelessly overheading multiple devices at once, a dlatego, że to było za dużo pieniędzy, których nikt nie wyda na AirPower skins. Dlatego zapytaliśmy się sami, czy anulowanie AirPower powinno nas powstrzymać od sprzedaży skinów?
Nice.
Oczywiście, że nie. Nie możemy temu małemu detalowi mieć wpływ na to, żebyśmy zarobili pieniądze. Nie?
Nice.
To było najgorzej przetłumaczone, jak ten. Ale więc można sobie to kupić. Kosztuje $4.
Bardzo szanuję. Bardzo ładne.
Jaki Wojtek powinienem zabrać? Wziąć ten?
Co?
Jaki powinien mieć kolor AirPower?
Czarny mat, wiadomo.
Czarny mat, a jest czarny mat? Jest mat. Mat
no
black.
Widzisz.
Mm-hmm. Add to cart.
Doskonale.
Jeszcze teraz sobie kupię. A ile kosztuje grip? Aha, grip kosztuje na iPhone'a bardzo dużo pieniędzy, prawda? To było mega drogie. Grip iPhone X.
Ale to grip taki, że jest, można robić grip. Zdjęcia, czy co?
Nie, grip taki, żeby telefon ci nie ten. Nie, żeby jak spadnie, nawet to, żeby mu nic się nie stało.
Okay.
Jest też Prism, czyli ta naklejka na ekran, którą możesz walić młotem i się nie rozwali. Kosztuje $30, jedno i drugie. Ale ja sobie kupię skina do iPhone'a X.
Okej.
Okay. I od razu kupię też ten.
Oczywiście, no koniecznie, na AirPower musisz mieć.
Właśnie tak.
Bardzo.
W ogóle jest MKBHD w końcu, mogę sobie kupić po prostu coś takiego. Ciekawe. No, więc tak to się, tak to Wojtek wygląda. Ja więcej tematów MKBHD. Jest coś takiego? Jest, nie ma. MKBHD Debrand.
No, oni coś tam kombinowali razem, pamiętam. Orzechu, bardzo się cieszę.
Ja też się cieszę.
Na to nagranie, bardzo było miło. Natomiast mamy jeszcze, to nie jest koniec podcastu.
To nie jest koniec. Jest więcej podcastów w podcaście?
Jest więcej podcastów w podcaście, ponieważ miałem okazję, bardzo miło zresztą, pogadać z Marcinem Tchórzewskim, który jest szefem wszystkich szefów w szkole programowania Coders Lab. I pogadaliśmy sobie o tej szkole, o tym, jak on widzi przyszłość technologii, że tak zajawię. Myślę, że to była naprawdę fajna rozmowa, więc warto jej posłuchać. Jest po polsku, więc nie martwcie się, wszystko zrozumiecie. No i tyle. Zostawiam was ze mną i z Marcinem, a słyszymy się oczywiście już za tydzień.
Także także dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie do tej rozmowy. Wojtku, tobie dziękuję bardzo i my słyszymy się już za tydzień właśnie w kolejnym odcinku Jesus Podcastu. Pozdrawiam.
Pozdrawiam i
dziękuję.
Ja. Pa.
I teraz przełączamy się na te drugie audio.
Tak jest.
Cyk. Cyk. Cyk.
Marcinie, jesteś wspaniałym gościem Jesus Podcastu. Kolejnym zresztą, ponieważ tych gości trochę u nas już było, ale dawno nie było gościa, więc cieszę się, że zechciałeś z nami pogadać.
Z nami, a raczej ze mną. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Tak, raczej ze mną, bo Orzecha dzisiaj z nami nie ma, ponieważ on jeszcze siedzi w robocie. Ale to nic nie szkodzi, możemy spokojnie pogadać. Możemy nawet obrobić mu tyłek, jakbyś chciał.
To długi poniedziałek ma w takim razie.
No, bardzo długi. Marcin, jesteś szefem Coders Lab i to jest w ogóle jakaś niesamowita historia, bo czytałem troszeczkę o tej szkole i mówię o tym szkoła, bo chyba można mówić o tym szkoła, nie?
My tak sami o sobie mówimy. To jest na pewno nowoczesna edukacja. Rzadko dobrze ludziom się to kojarzy, ale to jest nowoczesna edukacja zawodowa. To jest właściwie szkoła, trochę jak szkoła języków obcych, która uczy nie angielskiego, niemieckiego, ale języków programowania. Biznes trochę podobny do uniwersytetów prywatnych, bo właściwie uczymy bardzo nowoczesnych technologii webowych w taki fajny sposób, który pozwala zdobyć pierwszą pracę, więc połączenie szkoły języków obcych z uniwersytetem.
Okej. To czyli co, rozumiem, że każdy może się faktycznie nauczyć programowania?
Tak samo jak każdy może nauczyć się mówić po angielsku. Nie każdy może pracować jako anglista, jako tłumacz, ale dobrze znać angielski to tylko tak naprawdę szczere chęci, dużo pracy, praktyki. No i oczywiście nie każdy może być zawodowym programistą, bo wymaga to pewnej skrupulatności. To są osoby, które lubią pracować z komputerem i muszą mieć szereg cech, które sprawdzą się w pracy programisty. No to jest nauczyć się programować, że ci pomagały w marketingu, żeby zrobić bardzo prosty skrypt dla siebie jako analityk, żeby zrobić bardzo prostą stronę www, no to wierzę, że każdy jest w stanie się nauczyć.
To zawsze mnie zastanawiało, bo nie wiem, czy wiesz, ale był taki okres, że byłem bezrobotny zupełnie, w sensie nie miałem co robić w życiu. I nawet zastanawiałem się przez chwilę, czy może bym się wreszcie wziął za kodowanie, ale powiem ci, że kiedyś próbowałem się nauczyć chyba Java czy jakiegoś innego języka. No, nie wystarczyło mi cierpliwości. W takim sensie, że chyba ja akurat korzystałem z takiego online'owego kursu i tam było tak, że w którymś momencie trafiałem na taki bardzo trudny moment, że do pewnego momentu było to wszystko bardzo proste, ale później kolejne zadania były już tak skomplikowane, że po prostu wzrost, wiesz, trudności był chyba zbyt szybki, nie wiem. I natomiast u was rozumiem, że oczywiście są prawdziwi ludzie i nauczyciele, których można o różne rzeczy zapytać, nie?
Tak, to znaczy ja szczerze bardzo lubię edukację online, taką fully online, tylko ty, tutoriale, zadania, natomiast lubię ją na wyższym poziomie zaawansowania, jak już znam jakiś temat i chcemy się dokształcić, dospecjalizować. Natomiast na tym podstawowym etapie zawsze wiesz, że kontakt z drugim człowiekiem jest potrzebny, żeby zrozumieć takie nieoczywiste koncepty. No i w językach programowania ten początkowy etap wchodzenia jest właśnie skomplikowany przez to, że są zupełnie inne koncepty, sposób myślenia, zapisywania. Pewnie każdy kolejny język, nawet nie pewnie, każdy kolejny język programowania już dość łatwo nauczyć, wyspecjalizować się w nim, ale tak samo jakbym zaczynał uczyć się chińskiego, japońskiego czy pierwszego języka obcego poza polskim, no to zawsze korzystałbym z pomocy żywego człowieka, który właśnie w momencie, w którym się zatnę, czegoś nie będę potrafił zrozumieć, to mi pomoże, ale tak samo po prostu nauka z grupą powoduje, że mobilizujesz się, masz pewien rytm ustawiony, godziny, to, że sprawdza cię wykładowca, właściwie on patrzy na to, co robisz, podpowiada i nie pozwala ci się nauczyć ze złymi nawykami na samym początku. Mm-hmm. Natomiast później rzeczywiście kursy online są bardzo wskazane.
Okej. Okay. Kto w ogóle chodzi do was do szkoły? No bo jakby mówisz, że każdy może, nie? No to pytanie, czy faktycznie widzicie u siebie jakiś taki przegląd społeczeństwa? No to ja sobie wyobrażam, wiesz, no ludzie, którzy chcą iść się uczyć programować, no to wiadomo, kuce, nie? Jakby okulary, duże denka, fedora na głowie, nie? Ale ciekawy jestem, czy u was jest podobnie.
Wiesz co, to jest bardzo częsty stereotyp, z którym my dość silnie walczymy, bo Coders Lab powstał jako pierwsza szkoła programowania w Polsce. W tym momencie jesteśmy szkołą IT, ponieważ oprócz programowania uczymy testowania, user experience i cały czas dokładamy takie nowoczesne zawody IT. Zaczęliśmy w 2013 roku i do końca 2018 roku wykształciliśmy naszymi absolwentami zostało ponad 3300 osób, więc to jest naprawdę rzesza ludzi. A jako, że to jest szkoła, której celem jest nauczyć się takiego poziomu, żebyś znalazł pierwszą pracę w nowym zawodzie, no to właściwie uczymy tylko osób dorosłych. Zasada jest, że tam osoby powyżej 18 roku życia, ale tak naprawdę 80% kursantów to jest między 23 a 32 rokiem życia. No i oni dzielą się na dwie takie najbardziej liczne grupy. Są ludzie, którzy właśnie kończą licencjat lub magisterkę i mówią, kurczę, po moich studiach nie ma dobrej płacy, dobrej pracy, ta praca nie jest ciekawa intelektualnie lub ciekawa po prostu finansowo. No i traktują nas jako przedłużenie edukacji, ale właśnie w taki sposób bardziej praktyczny. Albo druga grupa to są osoby z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, które chcą się przebranżowić, żeby znaleźć właśnie pracę, która będzie bardziej skierowana pod nich. Będą robili coś, co lubią, ktoś będzie ich doceniał w firmie i będą zarabiać po prostu rozsądniejsze pieniądze. Więc jedna grupa to jest właśnie 23-25 lat, druga to jest tak właśnie 27-30. Natomiast, no jak już mówiłem, najmłodsi kursanci mieli po 18 lat, najstarsi byli koło 60, więc pełen przegląd.
No, nawet koło 60, wow.
Osoby z wykształceniem technicznym po Politechnice to jest około 20% u nas kursantów. Są ludzie zupełnie bez studiów. Mieliśmy wojskowych, osoby pracujące w gastronomii, w budowlance. Oczywiście były też osoby z doktoratami, z chemii, z fizyki, z filozofii. Nauczyciele, lekarze, chemicy. Więc totalnie pełen przegląd. To, z czego jesteśmy bardzo dumni, to że pierwsza grupa w 2013 roku była w pełni złożona z facetów. Okay. Może nie były to same kuce, jak nazwałeś, natomiast no, była tak mocno informatyczna. A w tym momencie każda nasza grupa ma od 20 do 30 kilku procent, to są kobiety, więc można powiedzieć, że co trzeci nasz kursant to kobieta. Na kursach frontendowych to nawet bywa połowa grupy, na kursach backendowych trochę mniej, ale to i tak bardzo duży odsetek, patrząc na to, że programistek tak naprawdę jest około 7-8%.
Super.
Znaczy, zamierzamy statystyki.
Bardzo, bardzo to jest fajne i fajnie słyszeć, że dziewczyny się nie boją, bo mam wrażenie, że ten problem zawsze, no oczywiście to jest jakaś tam presja społeczna, nie? No przecież co ty, programistka? Co to w ogóle jest, nie? Ale rzeczywiście i czasy się zmieniają szczęśliwie i fajnie, że dziewczyny chcą wychodzić z tych jaskiń i z tych stereotypów i rzeczywiście robić fajne rzeczy, bo po prostu mają talent chyba, nie?
Oczywiście, że tak. Mogą być tak samo dobrymi programistami backendowymi jak faceci, natomiast na przykład jeżeli chodzi o programowanie frontendowe, czyli ta wierzchnia stron www, którą wszyscy widzimy, która musi być po prostu ładna, estetyczna, no kobiety mają więcej talentu niż mężczyźni. Facetowi, ile my znamy kolorów? No 5 na krzyż, góra 7. Kobieta ma pełną paletę. Jak mnie zapytasz, czy strona jest ładna, czy nie, to mogę powiedzieć właśnie tak, nie, ale co bym poprawił, jak zmienił, to już nie do końca się odnajdę. Kobieta wyczuje tą estetykę, jak dopasować, co trochę zmienić, zobaczy grafiki od grafika, coś poprawi, jakby ma takie większe wyczucie estetyczne. Mhm. Kobiety są też bardzo dobrymi testerkami, więc bardziej niż my są poukładane, precyzyjne, dokładne, skrupulatne, cierpliwe. Lepiej sobie radzą z zadaniami, gdzie masz konkretną instrukcję i musisz podążać krok po kroku. Mi bardzo często nie starczyłoby cierpliwości i już bym zaraz gdzieś przeskakiwał, żeby pójść na skróty.
No tak, to częste niestety. A sam programujesz w ogóle?
Wiesz co, znam podstawę PHP-u, podstawę JavaScriptu. Nauczyłem się takiego biernego czytania no właściwie kodu. Jakbym miał coś napisać, to oczywiście wiem, gdzie sprawdzić, przypomnieć sobie składnie, odpowiednie funkcje i coś bym naskrobał, natomiast nie robię tego na co dzień, ponieważ no, zarządzam prawie 80-osobową firmą i po prostu nie mogę się zajmować wszystkim. Natomiast tak, no mogę powiedzieć, że potrafię programować w takim bardzo podstawowym zakresie. To, co jest ważne, to, że na tyle dobrze rozumiem języki programowania i IT, że jestem w stanie porozmawiać i z naszymi kursantami i wykładowcami, firmami, które z nami współpracują, więc jakby jestem biegły w rozumieniu technologii, niekoniecznie wykorzystuję programowanie na co dzień do pracy.
No to, bo zastanawia mnie, wiesz, jak się znalazłeś w tym miejscu w ogóle, no bo jeżeli powiedzmy, że znasz podstawy, okej, ale to wystarczy, żeby, wiesz, założyć szkołę programowania. No zakładam, że masz oczywiście, no tak jak mówiłeś, 80-osobowy zespół, no ale to od czego to się zaczęło właściwie?
W 2013 zaczynałem ja, mój brat, ja jestem po SGH-u, więc wziąłem się od razu za części biznesowe, marketing, finanse, taki pomysł na biznes. On jest programistą z Uniwersytetu, z Politechniki Warszawskiej, więc on początkowo tworzył nasze materiały dydaktyczne, sam uczył, potem uczył innych wykładowców, jest bardzo dobrym dydaktykiem i też nadzorował tworzenie naszego wewnętrznego software'u, więc myśmy połączyli takie dwie kompetencje, z których ja nie miałem wszystkich, żeby założyć biznes, on też, ale sumarycznie nam po prostu tego wystarczyło. Wtedy mieliśmy tak naprawdę pomysł na biznes, dużo naszej ciężkiej pracy, jakieś niewielkie oszczędności, więc zatrudniliśmy dwójkę studentów. No i w tym momencie firma już jest większa, poukładana, stabilna, ale wtedy to było takie skok na głęboką wodę.
No tak. I dzisiaj macie dużego partnera, nie?
Grupę Pracuj, właściwie Pracuj.pl, który wspiera nas organizacyjnie, ale też pomaga nam tak dopasować program kursu, tak łączy z firmami, żeby nasi absolwenci jak najszybciej znajdowali pracę zaraz po skończonym kursie.
I co faktycznie tak jest, że jakby jeżeli kończą u was kurs absolwenci, to uderzają do Pracuja, czy oni od razu mają jakieś oferty przygotowane specjalnie dla nich? Jak to działa?
Po pierwsze, to jest najważniejsze, że nasze kursy dają ci te umiejętności, które są bardzo pożądane na rynku pracy. Mhm. Więc ty z tymi umiejętnościami bez problemu znajdujesz firmę, która chce cię zatrudnić. I oczywiście wybierasz sobie miasto, w którym mieszkasz, typ firm, w których chcesz pracować, bo ktoś może woleć mały software house, ktoś woli pójść do dużej korporacji, pracować w wielkiej strukturze. Różnią się języki programowania, ktoś chce popracować zdalnie, ktoś koniecznie na miejscu. My staramy się przede wszystkim dać te umiejętności, które są potrzebne, które są podstawą, żeby znaleźć pracę. W drugiej kolejności tutaj właśnie z pomocą Pracuj.pl robimy warsztaty, jak dobrze sprzedać się na rozmowie rekrutacyjnej. Robimy ze specjalistami przeszkolonymi przez Pracuj.pl takie jeden na jeden sesje, gdzie robimy fikcyjną rozmowę rekrutacyjną, żeby komuś powiedzieć, co może zrobić lepiej, jak się dobrze zaprezentować, jakie rzeczy pytać. Mhm. Pomagamy poprawić profil na LinkedInie, GitHubie, swoje CV i jakby dajemy taki kompleks wiedzy odnośnie tego rynku w tym momencie. Tak naprawdę wierzymy, że najbardziej efektywnym sposobem jest, jak każdy przegląda te ogłoszenia samemu i samemu aplikuje, ponieważ no każdy ma swoje preferencje odnośnie miejsc, gdzie by chciał pracować, dzielnic, w których by chciał pracować, typach firm. Na koniec dnia i tak zawsze musisz samemu tą rozmowę, czy to przez Skype'a, czy osobiście odbyć. Natomiast my kursantów jak najbardziej wspieramy. I mamy firmy, które rekrutują bezpośrednio u nas, zamawiają kurs dla całej grupy, wtedy mają pewność, że cała grupa po skończonym kursie przyjdzie do nich, więc taką pewność zatrudnienia dużej liczby programistów. No i wtedy jakby my jesteśmy tym pośrednikiem, ale większość naszych absolwentów po prostu z tą wiedzą z kursu oraz warsztatów zrobionych właśnie z Pracuj.pl po kursie już samemu szuka pracy na rynku.
To ciekawe. Jeszcze chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś, że część z waszych kursantów jakby chce się przebranżowić, nie? Mhm. I zastanawiam się, czy faktycznie to może być jakiś kierunek, bo mówi się, wiesz, o tym, że no, ludzie teoretycznie w najbliższej przyszłości będą robić coraz mniej takich automatycznych prac, nie? Typu, nie wiem, w fabryce na przykład już te roboty, które montują śrubki, są coraz bardziej zaawansowane i coraz bardziej dokładne. No, dzisiaj jeszcze Tesla nie jest zadowolona ze swoich robotów. Się okazało, że tam na początku, wiesz, jakość tych samochodów nie była najlepsza, więc musieli się przerzucić z powrotem na ludzi. No ale założenie jest takie, że w przyszłości te prace automatyczne raczej powoli będą przejmowane właśnie przez roboty, więc ci ludzie coś muszą ze sobą zrobić, nie? I myślisz, że mogą faktycznie zacząć kodować?
Wiesz co, to jest bardzo duży trend, że tej pracy takiej prostej będzie coraz mniej. Jeżeli chodzi o produkcję, no to rzeczywiście Tesli nie udało się jeszcze wejść do pełnej automatyzacji swojej linii produkcyjnej. Natomiast te linie produkcyjne są bardziej zautomatyzowane niż 10 lat temu. 10 lat temu był bardziej zautomatyzowany niż 20 lat temu, 20 niż 30, więc jakby ten trend jest bardzo widoczny. Widzimy teraz bardzo często, ja na Facebooku ktoś wrzuca filmiki z magazynów, które są w całości jakby przemieszczają się wszystkie paczki robotami. coraz więcej mamy samojeżdżących samochodów, które kiedyś pozbawią pracę taksówkarzy, kierowców ciężarówek, kurierów. Więc jakby ta produkcja, drony, przemysł, nie? Drony, ale tak samo w rolnictwie. W Stanach przecież gigantyczne farmy są, zatrudniają kilka osób na krzyż, bo każdy kombajn jest sterowany satelitą, nawadnianie specjalnym oprogramowaniem, więc to wygląda zupełnie inaczej w polskiej małej wsi, gdzie każdy ma rzeczywiście tylko kawałek, kilka hektarów pola. Mhm. Natomiast duże przedsiębiorstwa już zatrudniają dużo mniej osób. No i teraz ludzie w ogóle będą musieli się przebranżawiać. Ja wierzę, że rynek IT jest fajnym, ciekawym miejscem pracy, ponieważ on rośnie już od wielu lat i w perspektywie kolejnych 10 na pewno będzie bardzo mocno rósł. To nie jest tylko programowanie, to jest wiele zawodów w IT, natomiast tak jak nie wiem, w latach 90. te firmy FMCG tak zwane, czyli dobre, szybko zbywalne, bardzo szybko rosły. W latach 2000 branża finansowa, ubezpieczenia, no to widzę, że te lata naste to jest bardzo silny rozwój IT, tu można zrobić najlepsze kariery, tutaj bardzo dobrze płacą. Firmy, które są takie przyjemne, ponieważ mają płaską strukturę, wszyscy mówią sobie na ty, dużo udogodnień i po prostu miejsca, w których chce się pracować, więc ludzie przebranżawiają się właśnie bardzo chętnie do firm IT na szereg różnych stanowisk i też wierzą, że te firmy będą w kolejnych latach bardzo mocno rosły. Ja wierzę, że programowanie jest fajną pracą, no tylko trzeba oczywiście sprawdzić, bo nie jest to praca dla każdego. Trzeba lubić pracę z komputerem, czy logiczne łamigłówki, wtedy lepiej się odnajdziemy w backendzie, czy właśnie jakoś takie wyczucie estetyki, to programowanie frontendowe. Czy lubimy podążać za ścieżką i układać sobie procesy, sprawdzać, testować, no to kariera testera oprogramowania. Jeżeli mamy zacięcie trochę badacza, lubiliśmy marketing, byliśmy grafikiem, to może dla nas jest UX designer. Tak więc tych zawodów jest naprawdę bardzo wiele i też wszystkie raporty pokazują, że w ogóle w IT jest bardzo wiele wakatów w Polsce, na świecie, że liczba tych wakatów będzie rosła, mimo tego, że uczelnie wyższe starają się zwiększyć liczbę miejsc na studiach informatycznych, ale idzie im to bardzo powoli i nadal nie nadążają z programem.
No jak to z uczelniami, nie?
Tak, powstało sporo szkół programowania, natomiast ta luka cały czas jest gigantyczna i cały brakuje ludzi.
A wiem, że to takie pytanie, wiesz, ludzie nie lubią takich pytań o przyszłość, ale myślisz, że długo będzie trwał ten super dynamiczny rozwój w ogóle całej branży IT?
Ja wierzę, że tak do 10 lat w przód mogę powiedzieć, co mi się wydaje, że zdarzy. Powyżej 10 lat w przód to jestem w stanie zamieszać kawą, wylać funkcje na stół i zobaczymy, co one pokażą, jaką przyszłość. Mhm. Więc kiedy nastąpi jakiś gigantyczny przełom związany ze sztuczną inteligencją, która zacznie, nie wiem, sama sterować naszym życiem, robić połowę pracy za nas, tego nie wiem, natomiast nie wcześniej niż 10 lat. Wiem, że ta automatyzacja zacznie się w pierwszej kolejności właśnie w magazynach, w fabrykach, w samojeżdżących samochodach, których na ulicy Warszawie nie ma wcale, ale tak naprawdę w Kalifornii, w Silicon Valley jest ich już całkiem sporo, więc ten trend jest i będzie postępował. Natomiast ja tak samo widzę, że ja w tym momencie używam kilkakrotnie więcej aplikacji w telefonie niż 3 lata temu. Mój zegarek łączy się z internetem. Samochód znajomych też już się łączy z internetem. Moja lodówka jeszcze nie, ale wiesz, za 5 lat będzie się łączyła. Wierzę, no tak, że każdy mały biznes teraz prawie, że chce mieć swoją stronę www, ale tak naprawdę coraz więcej będzie tworzyło własne aplikacje. Będzie coraz większa liczba danych w internecie, wearables, które nosimy na sobie, więc programiści naprawdę będą mieli co kodować.
No zdecydowanie, jeszcze teraz 5G, wiesz, to wszystko musi się ze sobą komunikować.
Tak, zaraz Oculus, coraz więcej urządzeń, które będą sterowane głosem, więc ja wierzę, że jakby takie zmiany na pewno będą następowały w ciągu 10 lat na korzyść IT. I wierzę, że tak naprawdę wiele innych zawodów w pierwszej kolejności padnie, a dopiero później stanie to na branży IT, która no po prostu ktoś tą rewolucję musi przygotować. Mhm. Co się stanie za więcej niż 10 lat temu, nie wiem. Natomiast wiem, że czasy, w których kończyliśmy studia i mieliśmy jeden zawód do końca życia, no bezpowrotnie minęły. Tak właściwie żyjemy w czasach, w których musimy się cały czas douczać, dokształcać, w których ta technologia tak szybko postępuje, no, że nie możemy stać w miejscu i musimy być przygotowani na to, że jeszcze parę razy w ciągu życia zmienimy nasz zawód, tą wykonywaną pracę. No i niestety na to nie ma co obrażać, tylko trzeba się do tego przygotować.
No tak, ja tak zupełnie prywatnie powiem, że ja pracowałem ostatnie 10 lat, wiesz, w korporacji i zmieniałem pracę oczywiście, bo jakby zakres moich obowiązków się zmieniał w tym czasie, ale byłem troszeczkę taki w rozkroku. Kiedyś widziałem taki obrazek w internecie, gdzie było pokazane, w jaki sposób pracują milenialsi, czyli powiedzmy, że młodsi ode mnie, i jak pracowali ludzie starsi ode mnie, więc ci starsi raczej wchodzili sobie, wiesz, jeden po drugim stopniu drabiny korporacyjnej i po prostu, wiesz, i szli do góry. Milenialsi dzisiaj skaczą bardzo szybko, czasem z firmy do firmy, na bardzo różne stanowiska. Zdarza się nawet tak, że z wysokiego stanowiska przechodzą do innej firmy na niskie stanowisko, żeby spróbować, żeby zobaczyć, wiesz, jak, czy im będzie lepiej. A ja tak trochę w rozkroku, no bo z jednej strony właśnie, wiesz, stała praca od 10 lat, ciach. No teraz się oczywiście to zmieniło, ale jestem podekscytowany i wiem, że już nie wrócę do tego modelu. Że po prostu to już jest zamknięty rozdział i rzeczywiście chyba świat też idzie w tą stronę. No, z tego, co mówisz, rzeczywiście tak jest. No.
Bardzo się zmienia. To znaczy, kiedyś praca była takim obowiązkiem, dzięki któremu mieliśmy pieniądze, żeby żyć po pracy. Mhm. Może to nie jest nasze pokolenie, ale pewnie jeszcze naszych rodziców. Teraz coraz bardziej praca, spędzamy w niej tak dużo czasu, tak bardzo się angażujemy, że chcemy pracować w firmie, której wierzymy, którą lubimy, nad projektami, z którymi się identyfikujemy, z kolegami z pracy, z którymi się po prostu lubimy i chcemy, żeby ta praca to była częścią nas, więc żeby była fajna. Coraz częściej ludzie zaczynają pracować zdalnie, ponieważ no, my nagrywamy ten podcast z dwóch różnych miejsc w Polsce za pośrednictwem technologii i coraz więcej osób pracuje w ten sposób, więc wyjeżdża na zimę z Polski, podróżuje albo mieszka w cieplejszym kraju, tutaj później wraca, gdzieś tam rodzina dalsza, bliższa. Są ludzie, którzy podróżują i właśnie pracują jako programiści 2 lata z podróży, bo chcą jeszcze, nie mają dzieci, mają tą wolność, mogą zobaczyć kawałek świata. Mogą pracować dla firm w Stanach, żeby zarobić lepsze pieniądze, albo dla polskiej firmy, ale mieszkać w Tajlandii. Więc ta dowolność się bardzo zmienia.
No, mam taki przykład, Tomek, nasz fan zresztą, też właśnie siedzi w Tajlandii, przyjeżdża raz na jakiś czas do Polski, żeby tutaj zrobić różne kursy, ale generalnie siedzi w Tajlandii przez 9 chyba miesięcy w roku i nie ma żadnego problemu. Tam jest ciepło, przyjemnie, fajna pogoda, wiesz. No a u nas, no my tutaj się mrozimy trochę.
Bardzo wielu naszych kursantów właśnie mówi, że skończy kurs, pierwsze szlify w zawodzie zdobędzie właśnie stacjonarnie, pracując z kimś, no bo łatwiej się nauczyć, mając team obok siebie, żeby zrozumieć jeszcze, być docenionym i szybciej, że ta kariera poszła, ale w pewnym momencie właśnie chcą wyjechać i móc pracować zdalnie. Albo być freelancerami, bo to z jednej strony potrafi być ciężka praca, ale z drugiej strony jesteś panem swojego czasu, losu i niektórzy tego wolą. Też mówiłeś o osobach, które potrafią zejść do innej firmy na niższe stanowisko. No. Ja bardzo często widzę, że osoby w okolicach 30 mówią, kurczę, wypaliłem się zawodowo, znaczy ja nie mogę robić już tego zawodu, bo po prostu mnie zmęczył, a ja chcę czegoś więcej od życia niż praca, która mnie męczy. I przychodzą nasz kurs, rzeczywiście robią krok wstecz, jeżeli chodzi o zakres obowiązków i finansowo, ale przez to, że mają duże doświadczenie życiowe, że mają jakiś dobry warsztat pracowy, umiejętność samoorganizacji się, pracy ze stresem, nad priorytetami, to właściwie potem okazuje się, że oni muszą się tylko nauczyć lepiej programować, ale ten wiele lat doświadczenia zawodowego szybko im procentuje i szybko robią krok do przodu, mają podwyżkę co pół roku i właściwie w 2 lata wracają do tych samych zarobków albo je mocno przebijają i mówią, że ich kariera po prostu poszła do przodu, wolą swoją pracę. Więc też znam takie przykłady.
Super. Znaczy to bardzo, wiesz, to brzmi idealistycznie i wszystkim bym tak życzył, żeby mieli oczywiście taką historię właśnie. Ale fajnie, że takie historie się zdarzają. W takim sensie, że wiesz, jakby to dla was na pewno jest fajne, jak słyszycie, że ktoś, kurczę, wreszcie czuje się szczęśliwy, nie? No bo ostatecznie chyba to o to chodzi.
Wiesz co, to jest bardzo ważne. Myśmy na przykład misję, którą mam wewnętrznie firmową spisaną, tak pokrótce dali, rozbili na trzy punkty. No po pierwsze jest, że jesteśmy tą pierwszą i teraz największą szkołą IT w Polsce, ale chcemy nią zostać. Mhm. I jakby tworzymy taką firmę edukacyjną, która chcemy, żeby za 10 lat była uważana za jedną z najlepszych marek edukacyjnych w Polsce, czyli długofalowo. Drugim jakby naszym taką celem z misji jest to, że chcemy, żeby nasi kursanci byli zadowoleni z tych kursów, polecali je dalej, żeby one zmieniały, pomagały zmienić im życie i żeby byli zadowoleni z swojej kariery po kursie. A trzecim jest właśnie, żeby ludzie, którzy tworzą Coders Lab, którzy pracują na rzecz Coders Labu, rozwijają go, byli zadowoleni z tej pracy, czyli tego samego, czego chcemy dla kursantów, żeśmy lubili naszą pracę, ludzi, z którymi pracujemy, żeśmy wychodzili ze sobą po pracy, spędzali czas i ja wierzę, że to jest właśnie jednym z ważnych elementów, że ludzie lubią pracować w Coders Labie, tworzyć Coders Lab właśnie dlatego, że widzą, że ten produkt jest dobry, uczciwy, potrzebny i że ludzie mają z niego bardzo dużą radość. Ja pamiętam, jeszcze pracowałem w korporacji i pomagałem, robiłem takie badania, analizy i pomagałem dużej firmie sprzedawać słodki gazowany napój w ciemnym kolorze.
Okay.
I ja w pewnym momencie myślałem, no kurczę, fajnie, że ta bardzo bogata i wielka firma jest jeszcze bogatsza i jeszcze większa, ale powiedzmy misji w tym wielkiej nie było, no bo to właściwie była gazowana woda z cukrem. Smaczne, ja też czasem piję, ale misji w tym żadnej wielkiej nie było.
No tak. No, zresztą nawet można by pokusić się o to, że jednak to jest, wiesz, narkotyzowanie ludzi, nie? Ostatecznie.
Na pewno tak i pewnie z piwem jest tak samo, a no, z jednego i drugiego w umiarkowanych ilościach w piątek wieczorem korzystam, więc
nie, no pewnie to
wszystko,
nie ma co.
Wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach.
O to właśnie chodzi, a niestety, wiesz, w Polsce i w ogóle na świecie jest jeszcze gorzej, ale generalnie za dużo cukru jemy,
tak,
wszyscy.
Tak, zdecydowanie.
No, więc ja też fajna historia.
Święta, w czasie imprezy, to wtedy można.
Można w ograniczonym tym. Słuchaj, a to zejdźmy zupełnie na ziemię, bo żeśmy wypłynęli w ogóle na cały świat. Dwie rzeczy jeszcze. Jedna, czy wiesz, że są takie szkoły za granicą? W sensie, że macie zagraniczną konkurencję? Bo tak sobie pomyślałem, że hej, no jeżeli to jest fajny produkt i fajne miejsce, to dlaczego nie wyjść, wiesz, poza Polskę, nie?
Wiesz co, pierwsze takie bootcampy programistyczne powstały w Stanach w 2012 roku. Mhm. Ja zawsze byłem mocno związany z edukacją, więc patrząc na to, co tam się dzieje, w 2013 otworzyłem taką firmę w Polsce. I oczywiście one są w bardzo wielu krajach na świecie, no to jest przez to, że Polska zaczęła tak szybko po Stanach, to Polska i Wielka Brytania są dwa najbardziej rozwinięte pod względem właśnie liczby szkół programowania rynki w Europie. Więc jesteśmy w czołówce. I w innych krajach są, ale one są mniej lub bardziej rozwinięte. Mhm. My jako Coders Lab otwieramy teraz Coders Lab Rumunia. Pierwsze kursy zaczną się właśnie w maju tego roku. Tutaj już ekipa z Rumunii była u nas na szkoleniach. Ich wykładowcy, osoby organizacyjne patrzyli, jak my to robimy, uczestniczyli w naszych szkoleniach i teraz otwierają na swoim rynku. No i my mam nadzieję, że jako taka polska silna firma edukacyjna będziemy w kilku jeszcze krajach europejskich obecni, ale to nie jest tak, że tam w ogóle nie istnieją te kursy. Mm-hmm. W Rumunii jest na przykład bardzo niewiele i myślę, że szybko będziemy numerem jeden. W innych krajach już na przykład potrafi być sporo, na Węgrzech jest całkiem sporo szkół programowania, w Czechach jest kilka, więc to wszystko zależy od kraju.
Okej, okay. A to trzymam kciuki, bo we mnie zawsze wyzwala się patriotyzm, jak słyszę, że polskie firmy wychodzą, wiesz, poza granicę i faktycznie znajdują swój biznes też za granicami Polski, więc trzymam kciuki na maksa.
Dzięki wielkie. Na pewno się przyda.
No, pewnie. Słuchaj, to teraz dopiero zejdziemy na ziemię, bo zawsze w naszym podcaście, nie wiem, czy słuchasz nas, czy nie, ale zawsze staramy się zadawać to samo pytanie, bo to jest bardzo ważne. Android czy iOS?
U mnie Android.
Okej, okay. A Windows czy macOS?
Windows.
Wow, no to jesteś po tej drugiej stronie, bo u nas jest tak, że ja jestem zupełnie Apple'owy, Paweł jest taki, że skacze raz na jakiś czas w jedną i w drugą stronę, tak rzucić okiem, co tam się pozmieniało. Ale często też mówimy o bezpieczeństwie i korzystając z tych sprzętów, ufasz? W sensie po prostu czujesz się bezpiecznie?
Wiesz co, ja jestem wielkim zwolennikiem Google'a, więc wiem, okay, że ludzie też się dzielą, albo go lubią, albo bardzo nie. Ja bardzo lubię, więc całą firmę mam na przykład na aplikacjach google'owskich postawioną, więc wszyscy współdzielimy pliki na folderach google'owych. Raczej nie używamy Worda, tylko wszystkich Google Docsów, żeby je bardzo łatwo współdzielić, żeby łatwo się je edytowało w kilka osób na raz, co długo nie było wcale tak wygodnie rozwiązane przez Dropboxa, a teraz jest jakby w Google Docsach od początku było świetnie zorganizowane.
To prawda.
I to jest tak, że ja czuję się bezpieczny, natomiast my bardzo jakby mocno stawiamy na to, że wszyscy pracownicy, ja też w aplikacjach prywatnych, wszędzie mam system podwójnej autoryzacji.
No oczywiście.
Wszędzie się loguje potwierdzenie SMS-em. Wszystkie hasła wygasają po 30 dniach i trzeba je jeszcze raz wprowadzać.
A ostatnio bardzo czytałem badania, wiesz, że to wcale nie jest najlepszy pomysł. Powiem ci dlaczego. W dużych firmach, jeżeli pracownicy są zmuszani do zmiany hasła przez właśnie system, który gdzieś tam wygasa po 30 dniach. Niestety, ale sami pracownicy przez to, że muszą pamiętać, wiesz, jedno hasło na miesiąc, po prostu ustawiają je tak proste, żeby je zapamiętać, przez co, wiesz, jakby sam system ogólny jest niestety łatwiejszy do zhakowania. Takie badania, wiesz, gdzieś słyszałem i nawet wiem, że w jednej firmie na przykład zmienili z miesięcznego wygasania na 3-miesięczne. To, wiesz, zupełnie szczegół, ale tak mi się teraz przypomniało, nie?
Wiesz co, to co mówisz wydaje się takie bardzo logiczne. Ja może źle powiedziałem, że hasła wygasają, to bardziej to, że logowanie poprzez maila w domenie gmailowej jakby naszej firmowej na danym urządzeniu jest ważne tylko 30 dni, a później się musi raz jeszcze zalogować.
Okej, dobrze, to tak, to zupełnie inaczej,
jasne. Jak zmienisz telefon, laptopa, no żeby po prostu te hasła co jakiś czas sprawdzać, czy wszystkie twoje komputery nadal są twoje, twoje telefony są twoje, żeby przeglądać liczbę tych urządzeń, na których się zalogowałeś, dostawać powiadomienia. Haseł nie wymuszamy zmiany. Ja też uważam, że lepiej mieć silne hasło i je dobrze pamiętać niż często zmieniać, ale dbamy o to.
Super, super, to bardzo dobrze. A czy jest jakiś system, bo wiesz, u was jest 80 osób, to jest już całkiem dość duża firma, nie? Ale my często rozmawiamy o produktywności w ogóle i rozmawialiśmy o tym, żeby, wiesz, ustalać sobie zadania, czy ja korzystam akurat z Thingsów, które są co prawda prywatne, no bo tylko dla jednej osoby, bo nie ma tam możliwości jakby szerowania tych zadań, ale czy wy macie jakiś system do zadań? Nie wiem, jakoś Jira albo coś?
Wiesz co, każdy dział poprowadza własne, więc to zależy od działu, no bo programiści oczywiście używają Jiry, ale nie tylko. Dział PM-ów ma swój jakiś taki bardziej rozbudowany system wybrany, są działy, które używają bardzo prostych, ja gdzieś swoją listę taką zadań bardzo kanbanową mam zrobioną dla siebie, której też na przykład nie współdzielę z innymi, więc powiedzmy, że to zawsze wynika ze specyfiki działu. Działy są kilku do kilkunastu osób, więc wewnętrznie te preferencje osób, jak one działają. My to, co staramy się robić w firmie właśnie, żeby ta efektywność pracy była duża, to po prostu szczerze dzielić się informacjami, więc raz w miesiącu mamy takie spotkanie całej firmy, też ludzie z innych miast się dzwaniają, więc dzielimy się informacjami, co się udało w zeszłym miesiącu w firmie, co nie, jaki były wyniki, najważniejsze KPI w firmie. Raz na kwartał mamy taką właśnie system tworzenia, jakby mamy misję firmy, cele firmy i podstawowe jakby KPI, które sprawdzają, czy ta misja jest realizowana, ale też zadania na dany kwartał. Więc raz na kwartał dokładnie dział po dziale przychodzimy i opowiadamy o tym, więc no, staramy się, żeby efektywność była utrzymana nie tylko poprzez dobre planowanie czasu pracy, układanie rzeczy w kalendarzach i współdzielenie tych kalendarzy, po prostu łatwo się było dogadywać, porozumiewać, też hangoutem więcej niż mailami czy dział IT na Slacku. Ale to, co dla mnie jest bardzo ważne, a ludzie często o tym zapominają, że ważne jest, żeby ludzie wiedzieli, po co daną rzecz robią. jak ich praca wpływa na inny dział, jak ich praca wpływa na zadowolenie kursantów, na to, jak kursanci znajdują pracę, na jakby misję firmy. I wtedy jak widzimy, że nasze zadania to nie są zadania, które dostaliśmy i mamy ich zrobić 5, 10, 15 w ciągu dnia, tylko właściwie jak one się układają i jak na przykład my coś zawalimy, że dwie inne osoby też mają trudniejszą pracę, a finalnie ten kursant będzie miał coś tam gorzej, to właściwie nasza praca jest, jesteśmy bardziej efektywni, bo wiemy, po co to robimy.
Okej, ale to rozsyłasz ludziom newslettery, rozmawiacie z ludźmi, że hej, to wygląda tak, a nie inaczej.
Mamy raz w miesiącu takie całofirmowe spotkanie.
Aha, i to
raz
na nim.
Raz kwartał, takie bardzo duże. No oczywiście tam menadżerowie z działem, w działach, no to rozmawiają raz w tygodniu, wtedy robią planowanie pracy i tutaj zawsze każdy używa innej aplikacji, więc tutaj nie mamy odgórnie narzucone jednej właściwej.
No to jest ciekawe, bo wydawałoby się, że w jednej firmie dobrze, żeby był jakby jeden system do komunikacji między ze wszystkimi, nie? Że jakby, tylko może to jest złe założenie, może chodzi o to, że właśnie w działach oczywiście, no bo tam pracują ludzie, którzy robią podobne rzeczy, więc nawet porozumiewają się podobnym językiem, nie? Ale między działami, no to co, wysyłają sobie maile, czy...
Wiesz co, to jest tak, że działy, które są współpracują, rzeczywiście mają te systemy w jakiś sposób połączone. No, programiści używają Jiry, ponieważ mają podzielone, jak tworzą, tworzą aplikacje, poprawiają błędy w kodzie. No i marketing, który na przykład zleca im jakieś poprawki na stronie, no to ma po prostu konto i w ich systemie ustawia im te zadania. No ale na przykład marketing, który przesyła kontakty, które zbieramy z Facebooka, ze strony www, z innych mediów społecznościowych, z newsletterów, maili, do działu kontaktu z klientem, no to tak naprawdę ma też jakby dane do logowania do ich takiego narzędzia, gdzie masz cały lejek kontaktu ze sobą, gdzie wiemy, kto kiedy zostawił adres mailowy, numer telefonu, o co poprosił, dzwoni do niego właśnie dział kontaktu z klientem, ktoś nie odbiera, to odzwania za dwa dni, więc to są zupełnie inne systemy, no i w Jirze nie możesz zrobić dobrego lejka kontaktu z klientem, albo po prostu byłoby to nieintuicyjne, a znowu z systemu działu marketingu programista nie ustawi sobie poprawiania bugów w kodzie.
No nie, no jasne.
Te działy się między sobą komunikują, ale to nie jest tak, że używają jednego i tego samego systemu do wszystkiego.
Okej.
Jak coś jest do wszystkiego, to jest...
No wiadomo, wiadomo. Jasne. No dobrze, to czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć od siebie? To jest taki moment dla ciebie, jeżeli chcesz, wiesz, wrzucić coś od siebie, nie wiem, dzieją się jakieś fajne rzeczy, którymi chcesz się pochwalić, to jest właśnie ten moment.
Wiesz co, w pierwszej kolejności to mi oczywiście przyszła lista osób, którym powinienem podziękować, zaczynając od mamy, taty,
oczywiście,
brata i tak, ale to może zostawmy na rozdanie Oscarów i tam są zawsze jakieś rzewne historie. Wiesz co, ja bym się chętnie podzielił jednym naszym projektem, do którego zachęcam właśnie wszystkich do angażowania się. Mamy taki fajny projekt w ramach Coders Lab Możesz i Ty. To jest projekt, w którym... osobom, które młodym dorosłym, którzy opuszczają domy dziecka, placówki zastępcze, opiekuńcze, umożliwiamy pójście na nasze kursy, żeby znaleźli pracę i nie wracali często do tych trudnych środowisk, które się wywodzą, tylko mogli skończyć nasz kurs, znaleźć ciekawą, dobrze płatną pracę w IT, no i stanąć na własne nogi. Bo tak jak wierzymy, że w ogóle kursy w Coders Lab pomagają w jakiś sposób zmienić życie, no to jest grupa, która bardzo tego potrzebuje. Więc mamy kilku partnerów korporacyjnych, którzy wraz z nami, korporacje albo przekazują laptopy dla właśnie tych naszych podopiecznych, albo finansują im pobyt w danym mieście, gdzie odbywa się kurs i też noclegi, posiłki. My organizujemy te kursy po kosztach dla aplikantów, ale są na przykład takie firmy jak Fundacja Ernst Young, która robi warsztaty miękkich umiejętności, Pracuj.pl, który właśnie robi szkolenia po kursie jak znaleźć pracę, więc bardzo fajny projekt, w który ostatnie dwa lata uczyliśmy się go zrobić, mamy łącznie 12 alumnych tego programu, takich podopiecznych, którzy właśnie zmienili swoją karierę, teraz pracują w IT. W tym roku bardzo ambitne założenie, bo chcemy pomóc się przebranżowić około 40 osobom.
Ekstra,
więc cały czas szukamy korporacji, firm, które się zaangażują i pomogą w czymś, w czym mogą pomóc w programie, ale tak samo szukamy wolontariuszy, bo potrzebni są programiści, którzy by chcieli być opiekunem takiej jednej osoby i pomóc im przez taki kilkutygodniowy, kilkumiesięczny projekt przebranżawiania się. Osoby, które w ogóle chcą się zaangażować i pomóc przy tym projekcie, bo to jest taki program prowadzony, gdzie wiele osób się pro publico bono jakby angażuje i pomaga, ale tak samo staramy się dotrzeć po prostu do tych placówek zastępczych, domów dziecka, rodzin zastępczych, żeby osoby, które wiedzą, że mają jakiś talent w stronę IT, które chciałyby spróbować takiej ścieżki zawodowej, weszły na stronę możeszity.pl, wrzuciły swoje zgłoszenie, które zbieramy teraz już na okrągło przez cały rok, bo pierwsza grupa zaraz rusza, a wszystkie kolejne to będą osoby zbierane bezpośrednio i powiedziały, że właściwie one są w takiej sytuacji i że chciałyby w nim wziąć udział. Mhm. Więc staramy się trochę o tym mówić. Zachęcam do poczytania.
Super. Trzymam kciuki za powodzenie i żeby się udało KPI zrobić właśnie na tym projekcie, bo rzeczywiście jest bardzo fajną, szlachetną rzeczą, którą robicie. I to jest też super, że firmy, no nie takie, no chciałem powiedzieć małe, ale wiesz, 80 osób to nie jest tak mało, ale że też myślą o tej odpowiedzialnej części biznesu, nie? Że jakby robią rzeczy też poza tym swoim głównym korem, nie tylko zarabiają kasę, ale też myślą o tym, jak można tutaj wesprzeć innych, więc szacun dla was, że robicie takie rzeczy.
Dzięki wielkie i miło, że będziesz za nas trzymał kciuki. Może pod koniec roku wpadnę do was i opowiem, jak w ogóle ten projekt możesz i ty, no bo skala 40 osób w tym roku jest bardzo ambitna i trochę opowiem, jak wyszło.
No to jak najbardziej zapraszamy, na pewno się jeszcze dzwonimy. Dzięki za dzisiaj. Wielkie. I trzymam też kciuki za Rumunię.
Dzięki wielkie, trzymaj, żeby jeszcze poza Rumunią w tym roku gdzieś Coders Lab zawitał. Pewnie. Ja się będę bardzo starał.
Bardzo dobrze. Dzięki wielkie, Marcin, spokojnego wieczoru, a naszych słuchaczy oczywiście zachęcamy do tego, żeby ewentualnie albo wsparli projekt, albo ewentualnie po prostu zapisali się do szkoły, no bo można się zapisywać.
Zapraszamy.
Cały czas, nie?
Jasne, że tak.
Super.
W 6 miastach w Polsce plus takie kursy wirtualna klasa, gdzie właściwie każdy może z dowolnego miejsca na ziemi się wdzwonić i przez nasz system być w takiej klasie, ale każdy z innego miejsca.
Super, ekstra. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Cześć, dzięki wielkie.
Hej.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.